Dzień dobry, Adam Jęczewski. W rozmowie dnia w Polskim Radiu Białystok patrzymy dziś za ocean. Po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych trwa liczenie głosów, a przyjrzymy się temu wspólnie z profesorem Danielem Boćkowskim z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Aktualna liczba głosów elektorskich według różnych źródeł. Donald Trump 247, Kamala Harris 214, 246 do 187, a nawet według szacunków Fox News 277 do 226. Gdyby te wyniki się potwierdzały, no to oznacza, że Donald Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo liczba głosów potrzebna do wygrania to 270. Widać wyraźną przewagę Donalda Trumpa. Panie profesorze, możemy to przyjmować już za pewnik?
Tak, no wszystko wskazuje na to, iż te wszystkie oceny przedwyborcze, te wszystkie badania przedwyborcze były ciut przekłamane. Jakoś tak dziwnie nie wszyscy chcieli mówić, na kogo będą głosować. Być może też była też mobilizacja. Nie wiemy, jak oddawano głosy korespondencyjne, no ale faktem jest, że Trump wraca do Białego Domu, bo zdaje się, że BBC przed chwilą podało, iż wziął Pensylwanię jednak, no, czyli sprawa jest zamknięta, co chyba też demokraci wiedzą, no bo Kamala Harris odwołała swoje wystąpienie, a Trump za chwilę ma wystąpić. Tak więc witamy w świecie Trump 2.0. Jaki on będzie? Zobaczymy.
No właśnie, to porozmawiajmy o tym świecie Trump 2.0. Czy kampania była kampanią ostrą, pełną wyrazistych, zdecydowanych deklaracji Donalda Trumpa, a rzeczywistość będzie rzeczywistością? I być może Donald Trump będzie prowadził inną niż zapowiadał politykę, na przykład w stosunku do Ukrainy. Może będzie jednak bardziej ostry w stosunku do Rosji, a może bardziej uległy niż zapowiadał. Jak pan to ocenia?
Trudno powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, Trump to jest osoba, która mówi to, co chcą słyszeć wyborcy cały czas, lub też to, co chcą słyszeć kontrahenci, którzy, prawda, chcą zawrzeć z nim określony deal. Pod tym względem jest bardzo dobrze przygotowany. I rzeczywiście jego koncepcja działania to jest koncepcja, w której wszyscy dostają coś dla siebie, ale przede wszystkim Amerykanie. Więc bardzo wiele powiedział, bardzo wiele obiecał, natomiast w jaki sposób to będzie robił, to zobaczymy, bo to znowu będzie kwestia dealu. Jak będzie wyglądała Europa Trump 2.0? No, na pewno będzie to Europa, która będzie musiała sobie wziąć odpowiedzialność za siebie. I bardzo dobrze, bo tak naprawdę ta pobudka z czasów Trumpa 1.0 plus wojna na Ukrainie i teraz tam Trump 2.0 może w końcu doprowadzić do sytuacji, w której my realnie zaczniemy budować zdolności do działania, odstraszania i zdolności swojego przemysłu obronnego. Niestety jest to potrzebne, mamy taki świat. I tutaj nacisk Trumpa na to, że sorry, ale każdy musi też martwić się o siebie, jest jak najbardziej przydatny. Oczywiście pod warunkiem, że nie nastąpi gwałtowna rewizja tego, jak ma wyglądać NATO. Ale ta rewizja, jak ma wyglądać NATO, musi być też brana pod uwagę pod kątem potencjalnych interesów Amerykanów w innych regionach świata. Bo jeśli Trump by zechciał gwałtownej rewizji interesów w obszarze NATO, sojuszniczych, notabene pamiętajmy, no to w tym momencie potencjalni sojusznicy Stanów w innych miejscach zaczną się zastanawiać nad wiarygodnością Ameryki. Więc z jednej strony to na pewno Trump będzie musiał coś zrobić z Ukrainą. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale Trump myśli takimi kategoriami. Raczej wątpię, że to będzie hasło pod tytułem Ukraino, poddaj się, ponieważ Ukraino, poddaj się oznaczać będzie jedno. Rosja dostaje to, co chce, Rosja ląduje u granic NATO i Rosja wraca do 2021 roku i żądań tego, by NATO zmieniło swoją strukturę i by dało Rosji prawo decydowania o części Europy. Jeżeli Trump by na to poszedł, jak słyszymy,
jest tak? to cała geopolityczna układanka, natomiast panie profesorze, w tej kampanii Donald Trump wielokrotnie krytykował Wołodymyra Zełenskiego. Zarzucał mu nawet tak niedorzeczne kwestie, jak to, że Wołodymyr Zełenski nie tyle, że nie zakończył wojny, ale także przyczynił się do jej rozpoczęcia. To nie wróży dobrze dla Ukrainy, co za tym idzie dla nas.
Tak, oczywiście, że tak. To nie wróży dobrze Ukrainie. Znaczy, powiedziałbym inaczej. To przede wszystkim nie wróży dobrze ludziom, którzy nadal stoją za Zełenskim. Bowiem tak naprawdę, jeżeli Trump uzna, że interesy na Ukrainie będą robione, ale nie z tymi ludźmi od Zełenskiego, bo znowu zacznie przeliczać, co kto ukradł, ile wpakowano pieniędzy, co z tego zyskuje, no to też bardzo ciekawie będzie. Rosja dąży do tego, żeby odsunąć Zełenskiego, ale Rosja dążyła do odsunięcia Zełenskiego po to, by go zastąpić w wyborach kimś, kto będzie Rosji uległy. I teraz kluczowe pytanie w przypadku Ukrainy jest takie, co tak naprawdę widzi Trump, a co widzi Putin? Bo tu też jest kwestia biologii. No niestety obaj mają taki wiek, że każdy będzie chciał już to wszystko zakończyć na swoim kierunku. Jeśli Trump będzie próbował jakichś działań zamykających na Ukrainie, no to kluczowe znowu kwestia, czy i ile straci na tym lub zyska. Bo to jest biznesmen. Jakie będą warunki Rosji, wiemy. Jeżeli Stany Zjednoczone pozwolą na przyjęcie wszystkich warunków, czy też zmuszą Ukrainę do przyjęcia warunków Rosji, no to sygnał dla Europy jest fatalny, ale też sygnał dla potencjalnych innych krajów objętych konfliktem jest fatalny. Poza tym to pokaże, że Stany Zjednoczone tak naprawdę nie mają nacisku na Rosję. A przecież Trump musi tutaj w jakiś sposób szachować Rosję, ponieważ Rosja, która zamknie kierunek ukraiński, będzie bardziej przewidywalna dla Chin i będzie wzmocnieniem Chin w potencjalnych konfliktach i grach, które Chiny będą chciały zrealizować przy Trumpie albo zanim jeszcze Trump, prawda, wzmocni się na tyle, żeby można było tutaj mówić o wojnie ceł czy innych działaniach.
Panie profesorze, spójrzmy na tę prezydenturę jeszcze pod kątem naszego kraju, pod kątem Polski. Może paradoksalnie dla Polski to jest dobra prezydentura. Będzie to dobra prezydentura. Mówi się o końcu tej pokojowej dywidendy w Europie. My jako Polska, jako kraj chyba zrozumieliśmy w ostatnich latach, że ta dywidenda już się wyczerpuje, już się kończy, zaczynamy się zbroić. Może to będzie po pierwsze motywacja dla naszych partnerów, dla Europy. Zresztą mówił o tym sam premier Donald Tusk, pisał w mediach społecznościowych, że bez względu na wynik era geopolitycznego outsourcingu dobiega końca.
Chciałbym wierzyć, że to będzie rzeczywiście coś takiego oczyszczającego i wstrząsającego dla Europy. Bo to, że my zaczynamy się teraz zbroić, jest ważne, ale przypomnijmy, że zbroimy się dlatego, że rozbroiliśmy się ratując Ukrainę. I tak naprawdę musimy zbudować na nowo siły zbrojne w oparciu o inne technologie, sprzęt, który kupujemy, a to wymaga czasu i ludzi, czyli dokładnie tego samego, czego nie ma Ukraina. Natomiast założenie, że nasi sąsiedzi pójdą za ciosem tak jak my. No cóż, Niemcy pokazują jedno, że można było rozbroić Bundeswehr w taki sposób, że dzisiaj chyba nawet Wojska Obrony Terytorialnej byłyby w stanie nawiązać, że tak powiem, kontakt bojowy, gdyby coś doszło do czegoś. I Niemcy pokazywali, że wtopią każdą ilość pieniędzy, nie wtapiając ich, więc mogą obiecać nawet te 3%, ale czy to się przełoży na realne możliwości gospodarki niemieckiej, która ledwo dyszy? Nie wiem. Francuzi oczywiście mogą, część krajów też. I co to oznacza? Oznacza w praktyce, że być może, że będzie to trochę zmiana wewnętrzna w ramach całej Europy, bo tak naprawdę to jest klucz. Czy Niemcy na to pójdą? Jakie będą interesy Trumpa z Niemcami po raz kolejny? No to jest arcyciekawe. A jeszcze pamiętajmy, że tak naprawdę Trump poza tym, że ma Chiny, poza tym, że ma Rosję i NATO, to Trump przede wszystkim ma Bliski Wschód. I on musi zamknąć Bliski Wschód, jeśli chce myśleć o innych dealach. A to oznacza, że otwiera się teraz okienko dla paru graczy na Bliskim Wschodzie, żeby zrobić wszystko, zanim Trump zacznie robić to po swojemu.
O wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych i konsekwencjach dla świata, dla Polski, dla Europy opowiadał w rozmowie dnia w Polskim Radiu Białystok profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.